I hospitalized him for medical conditions.
Yes, study.
Witam Państwa, telewizja Idź Pod Prąd, program Idź Pod Prąd na żywo. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, moim gościem jest Michał Fałek, przedsiębiorca.
Witam Ciebie, Czarku, i witam też serdecznie naszych widzów. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być w programie.
Dziś powiemy o m.in. o szalejącej już inflacji. Rekord dzisiaj GUS podał dane wstępne za październik 6,8%. Procent, prawie 7, być może dane ostateczne będą wyższe i nie zanosi się, żeby inflacja spowolniła, a tymczasem rząd podnosi akcyzę, rząd każe płacić nawet podatek za obiad. Jak odbierasz te dane najpierw o coraz szybciej rosnących cenach i czego spodziewasz się w najbliższej przyszłości?
Tylko mogę przypomnieć, że jak tydzień temu mieliśmy program i też rozmawialiśmy o inflacji, bo już wtedy była wysoka. To nie wiem, czy pamiętasz, Czarku, ja się pomyliłem, mówiłem, że jest 6%, nie? Ty sprostowałeś słusznie z aktualnymi danymi, że jeszcze nie ma 6%, wówczas było jeszcze tam chyba 5,8%. No a jak widać, jednak było 6% już wtedy, bo tydzień temu już ta inflacja, bo te odczyty, które dzisiaj dostaliśmy, to są odczyty bieżące, czyli to są odczyty z dwóch tygodni miesiąca października. One pokazują na inflację prawie 7%. Można się spodziewać, że odczyt za październik to już będzie nawet powyżej 7%, czyli to się dowiemy na początku listopada. A do końca grudnia już eksperci mówią, że inflacja może być jeszcze wyższa, a w następnym roku już może być dwucyfrowa inflacja w Polsce. No rząd, jak widać, jest zadowolony, bo Dzisiaj była wypowiedź takiego z wielkimi kwalifikacjami, doświadczonego życiowo, naprawdę człowieka z wielkim doświadczeniem, już z siwą brodą, ministra Patkowskiego, wiceministra Patkowskiego, który się znakomicie zna na gospodarce, w tym momencie realizuje projekt Pierwsza Praca w Rządzie Rzeczpospolitej Polskiej, i ten oto minister Patkowski zapowiedział, że w przyszłym roku będziemy mieli bardzo dobry budżet. No budżet może nie zrównoważony, ale na takie trudne czasy konserwatywny budżet, w którym rząd, uwaga, prognozuje inflację, nie wiem, czy państwo siedzicie, 3,3%. W przyszłym roku rząd mówi nam, że będzie inflacja. To wiecie, no to jest kpina i śmiech na sali, bo jaka jest inflacja, to wszyscy dobrze widzą, tankując paliwa, płacąc rachunki za energię, czy kupując w sklepie artykuły pierwszej potrzeby, artykuły żywnościowe, kosmetyki i tak dalej. Ta inflacja, którą rząd nas mami, że jest w tym momencie 6,8%, to nie wiem, jak oni to liczą, ale inflacja jest dużo wyższa i Polacy to odczuwają każdego dnia. Inflacja jest dużo, dużo wyższa.
No, z ekspertami jest różnie. Niektórzy robią ciekawą rzecz, bo mówią, że tej inflacji nie dało się przewidzieć, po czym przewidują, jaka będzie za następne pół roku. Także to różnie bywa, no ale jednak powiedzmy średnia ekspertów tych prognoz wskazywała na ponad 6%, ale nie na aż 6,8%. No a pewnie jakby tak dobrze policzyć, to może by wyszło i więcej niż podaje GUS. Szczególnie dla, no to jest zawsze jakaś tam uśredniona wartość, a wielu ludzi dotyka to dużo mocniej i wielu ludzi no, nie dostało wcale takich jakichś podwyżek pensji, jak tu się chwali rząd, że średnio jest bardzo, bardzo dobrze. Natomiast no, jakie mamy środki rządu na walkę z tym wzrostem cen? Rekompensaty.
Jakieś podwyżki, nie?
Najpierw rekompensaty, czyli z tego, co zapłaciliśmy, to rekompensaty. Oczywiście o rekompensatach energii, cen energii elektrycznej, no to już mówiliśmy. Teraz pan Suski zapowiada kolejne rekompensaty, tym razem ceny gazu. Przygotowywany jest projekt, który ma rekompensować wzrost cen dla samorządów.
Czyli rozumiem, że jak już będzie wszystko, jak może, nie wiem, dożyjemy znowu czasów jakiejś hiperinflacji czy takiej wielkiej inflacji, to rząd będzie wszystko rekompensował, tak? Bo okaże się, że po miesiącu czy po dwóch te pieniądze, które dwa miesiące temu zarobiliśmy, są nic nie warte, to rząd nam zrekompensuje, tak? Czyli wszystko można zrekompensować. Socjalizm w czystej postaci. Ja jeszcze jedną rzecz tylko powiem a propos inflacji, taką ciekawą, że tak wysokiej inflacji nie mieliśmy, uwaga, od 2001 roku. Czyli zobaczcie, 20 lat temu Polska ostatnio zmagała się z inflacją, no, że wtedy rzeczywiście na początku lat 2000 była inflacja na poziomie 10%, czyli z inflacją dwucyfrową, do której teraz zmierzamy, Polska zmagała się 20 lat temu. To jest jedno pokolenie, czyli teraz wchodzą, można powiedzieć, na rynek pracy, też dostali prawa wyborcze młodzi ludzie, 18, 20, 20-kilkuletni, którzy jeszcze nie żyli w takiej rzeczywistości. Oni się dopiero będą musieli nauczyć żyć w rzeczywistości wysokiej inflacji i ciągłego wzrostu cen, no i tego, że no płace zazwyczaj nie nadążają za wzrostem cen, czyli Polacy będą żyli coraz biedniej. Także to nowe pokolenie, młode pokolenie ludzi, które zaczyna dorosłe życie, no nie będzie miało lekko, już na starcie będą mieli podgórkę. No dzięki też między innymi rządowi, on jest biskup pomocniczy czy nie, czy tylko naczelnik państwa, no rządowi Jarosława Kaczyńskiego i jego towarzyszy.
Druga sprawa to podwyżka akcyzy, która, no jak to było w uzasadnieniu projektu, też ma jakoś tutaj zaradzić inflacji. Podwyżka akcyzy na alkohol, na papierosy i tak dalej. Tutaj ciekawe, że projekt błyskawicznie przechodzi przez Sejm. Tu nie ma żadnego problemu. Wszystko bardzo szybko cofnięte do komisji, ale już na następny dzień, już dzisiaj ma być znowu już sprawozdanie z prac komisji jeszcze na tym samym posiedzeniu Sejmu. Akcyza na alkohol wzrośnie o 10%, potem co roku o 5% ma rosnąć na papierosy. Minimalna stawka też ze 100 do teraz do 105% całkowitej kwoty akcyzy i tak co roku. A jak policzył Business Insider, w cenie wódki i papierosów podatków jest, wiesz ile?
Wiem, prawie 100%.
80% z ceny wódki i papierosów to podatki.
To jeszcze trochę zostało do 100%. Nie jest źle. Nie, no to pokazuje, jak im kasy brakuje, że się tak śpieszą z tą podwyżką. My już o tym mówiliśmy ostatnio, że ta podwyżka może się okazać strzałem z łuku w plecy rządu, bo może się okazać, że wpływy będą mniejsze niż wzrost cen, tak? Tak jak to już było w przypadku ostatniej podwyżki akcyzy na piwo, gdzie podwyżka była 10%, a wzrost wpływu był 5%. No jakiś tam wzrost będzie, ale to pokazuje, że ludzie przestają po prostu kupować. No nie wiem, czy ekonomista Morawiecki, ekonomista Patkowski wiedzą, co to jest krzywa Laffera. Można im, nie wiem, wysłać może informacje, może to jest jakiś apel do widzów, czy w ogóle do Polaków, żeby zacząć uświadamiać ten rząd ekonomicznie, że jak podatki będą za wysokie, to w końcu wpływy z tych podatków będą niższe niż wcześniej, kiedy były niższe te podatki. Po prostu nie da się w nieskończoność zwiększać obciążeń fiskalnych, no bo ludzie albo uciekną w szarą strefę, albo przestaną po prostu kupować, no przestaną pić. Może o to chodzi, żeby rzeczywiście naród przestał pić.
No, miało być dla zdrowia, ale myślę, że naród się po prostu przedstawi na inne metody. Już teraz popularne się stają na różnych serwisach handlowych takie instalacje pod nazwą reaktory atomowe i tym podobne.
Reaktor atomowy do prowadzenia w piwnicy.
Oczywiście jest to reaktor chemiczny.
Na energię jądrową, okej.
Posiłki dla pracowników stały się teraz problemem dla Urzędu Skarbowego. Krajowa Informacja Skarbowa zmieniła podejście do obiadów. Jeśli pracodawca funduje pracownikowi posiłek w czasie pracy, to jednak ma płacić od tego podatek. Kiedyś, jeszcze niedawno, twierdziła informacja, że nie musi płacić.
No tak, ale jak widać, kasa jest potrzebna, czyli administracja skarbowa zmienia swoje poglądy, bo kasa najważniejsza. No, czym to się skończy? No chyba skończy się tym, że jednak pracodawcy będą rezygnować z tych posiłków dla pracowników, czyli no jeżeli mamy płacić dodatkowy podatek, no to ja bym się wtedy zastanowił, czy jest sens, prawda, czy nie lepiej no jakoś w inny sposób, może gdzieś tam ciut dać pracownikowi więcej pieniędzy, no najlepiej pod stołem, niech sobie sam zrobi z nimi co chce i sobie kupi co chce i tak dalej, ale no te działania pokazują, jak źle jest z polskim budżetem, jak źle jest z polskimi finansami, kiedy Krajowa Administracja Skarbowa zmienia zdanie na temat opodatkowania takiej, wydawało się, no nie wiem, no przecież to chyba nie chodzi o jakieś gigantyczne pieniądze. Myślisz, że nie wiem, że jakieś miliardy wpłyną do budżetu dodatkowe z tego, że,
nie wiem, jak cię...
że kasa opodatkuje... obiady kupowane przez pracodawców pracownikom. Ja myślę, że tutaj chodzi, nie wiem, o może kilkanaście milionów rocznie.
Ty jesteś przedsiębiorcą, prywaciarzem. Nie wiem, czy ty karmisz może swoich pracowników kawiorem i szampanem.
Nie, nie, no czasami jak mamy jakąś gdzieś tam robotę na tym, no to kupujemy sobie coś, czy zamówimy, ale teraz rozumiem, że jeżeli na przykład, nie wiem, robimy jakiś montaż i zamówię pracownikom, dajmy na to obiad czy pizzę zamówię, to jeszcze powinienem zgłosić to swojemu księgowemu, wziąć fakturę na tę pizzę, bo muszę odprowadzić podatek od tego, tak? O to chodzi?
Podatek dochodowy.
Podatek dochodowy, a no tak, rzeczywiście.
Wiecie, jak pisze serwis prawo.pl, okazuje się, że fiskus po raz kolejny zmienia zdanie i uznaje, że koszt zakupionych przez pracodawcę dla pracowników posiłków w części finansowanej przez pracodawcę stanowi dla tych pracowników przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu. No tak.
Skoro mają przychód, no to muszą zapłacić podatek. No,
bo koszty wyżywienia pracownik musi ponosić niezależnie od tego, czy jest w pracy, czy w domu. Także tutaj jest korzyść dla pracownika, dlatego jest to przychód.
Ale można pójść dalej.
Ale wcześniej,
no bo jest obowiązek, jeżeli na przykład jest gorąco, to kupować, zapewnić pracownikom na przykład wodę. Czyli jeżeli ja kupuję pracownikowi wodę, to czy to też jest jego przychód? No bo rozumiem, no w świetle tej interpretacji, że to też jest przychód,
no, pić
prawda?
Trzeba,
no, powinienem
zawsze
też zapewnić pracownikom na przykład ubranie robocze. Czy to też jest jego przychód? No też to jest przychód. No i naprawdę można się posunąć do kolejnych granic, czy tam jakby wyznaczyć kolejne granice absurdu, no, które będą też skutkowały oczywiście zwiększeniem biurokracji, zwiększeniem ilości czasu, który trzeba nie przeznaczyć, tylko zmarnować czas na rozliczenie tego. Naprawdę puknijcie się w te łby, w tej Warszawie, ludzie, którzy to wymyślacie, nie macie co innego robić, to weźcie się za robotę, która rzeczywiście będzie produktywna. No, brakuje rąk do pracy w fabrykach czasami, w jakichś przedsiębiorstwach. Może ci ludzie
tam
z rządu,
mieć kwalifikacje.
Co wymyślają takie durnoty, niech się wezmą do roboty, takiej, która przynosi efekty, a nie która przynosi tylko zwiększenie biurokracji, zwiększenie zamieszania i takie poczucie u ludzi, że w tym kraju to naprawdę za co się nie weźmiesz, to państwo chce łapy swoje wsadzić, brudne łapska i zabrać ci ile się da.
W fabryce trzeba mieć kwalifikacje, bo tam jak się coś źle zrobi, to szybko się zepsuje.
No tak. A minister Patkowski, jakie on ma kwalifikacje? Jak on, pierwsza jego praca to jest bycie ministrem. No to on się nie nadaje do normalnej roboty. No ale do wymyślania durnot to się nadają rzeczywiście.
Jeszcze niedawno Skarbówka w innej interpretacji przedstawiła odmienne stanowisko dokładnie, że takie posiłki sfinansowane przez pracodawcę dla pewnej grupy pracowników nie stanowią dla nich przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Nawet jeden z przedsiębiorców, który wnioskował o te wydanie tej interpretacji teraz, wskazywał, że on zamawia posiłki dla pracowników i częściowo finansuje, dlatego że oni pracując przy produkcji nie mogą odejść od maszyn w dowolnym momencie i iść sobie po posiłek. I też chciał, żeby była tu lepsza organizacja pracy, także jest to też dla niego korzyść, tak, że nie chodzą szukać jedzenia, że tak powiem, w trakcie pracy. No ale no, tu Skarbówka jednak ma inne zdanie tym razem, ale w ogóle dlaczego, jak to zrobić, żeby się urzędnicy takimi no, bzdurami nie zajmowali?
Nie wiem,
nie wtykali nosa w każdą frytkę, którą zjadamy.
Każdą frytkę, no właśnie. Jakby mądry człowiek był na czele tego państwa, to by zakazał im zajmować się takimi durnotami. A ponieważ mamy głupców, no to znajdują kolejne rzeczy, gdzie można właśnie ten swój nos wetknąć, tak? Niestety, no nie wiem, może zakaz jakiś konstytucyjny dla urzędników, żeby się przestali szaniać do tego, co na przykład kto je, albo czym się zajmuje w czasie przerwy obiadowej. No to jest, dla mnie to jest po prostu jakaś aberracja, no niestety. W takim kraju żyjemy, aż wstyd można powiedzieć, nie wiem, w jakimś normalnym kraju powiedzieć, że jest się Polakiem. No a, to jesteście z tego durnego kraju, gdzie urzędnicy się, ten właśnie podatek wymyślili od frytek, które jesz w ciągu pracy, tak? No to rzeczywiście.
No nie sympatycznie to wygląda, coraz dziwniej można powiedzieć. A powiedz, jak na przedsiębiorców teraz wpływają te rosnące ceny paliw i energii?
No wpływają tak, że przynajmniej tak jak ja, przynajmniej no te kontakty, które ja mam, to pokazują, że przedsiębiorcy obawiają się przyszłości, bardzo się obawiają przyszłości. Przedsiębiorcy z branży, które są związane z energią, no będą podnosić ceny. Będą podnosić ceny. Jeszcze jest dodatkowo presja płacowa, także to też będzie miało wpływ na tę inflację. Właśnie te bajki o inflacji w przyszłym roku 3,3% to można naprawdę no, wyśmiać w tym momencie. No i kolejna rzecz, że przedsiębiorcy wstrzymują się z inwestycjami, co też oczywiście będzie miało wpływ na spowolnienie rozwoju gospodarczego, czyli też tutaj jest zapowiedź, że będzie stabilny wzrost, nie zmniejszy się dynamika wzrostu PKB. Ja nie jestem o tym przekonany. Nie wygląda to dobrze.
Zobaczmy, co mówi Wojciech Jakubik z Business Alert o tym i dlaczego wzrastają ceny benzyny.
6 zł za litr benzyny bezołowiowej w Polsce to nowa rzeczywistość, do której próbujemy się przyzwyczaić, ale nie powinniśmy, bo w grę wchodzi 7-8 zł za litr ze względu na różne czynniki, które podnoszą cenę paliwa na polskich stacjach. Nie chodzi tylko o cenę baryłki, bo ta wynosi około $80 za baryłkę. 6 zł za litr benzyny bezołowiowej w Polsce to nowa rzeczywistość, do której próbujemy się przyzwyczaić, ale nie powinniśmy, bo w grę wchodzi 7-8 zł za litr ze względu na różne czynniki, które podnoszą cenę paliwa na polskich stacjach. Nie chodzi tylko o cenę baryłki, bo ta wynosi około $80 za baryłkę Brent. To jest wysoka cena w porównaniu jeszcze z zeszłym rokiem, kiedy nawet kosztowała $30, ale jeśli spojrzymy na historię, to pamiętamy czasy, gdy ropa kosztowała ponad $100 i nie mieliśmy ceny wyższej niż około około 5 zł za litr benzyny na polskiej stacji paliw. Teraz te ceny są wyższe przez inne czynniki. Ograniczenia dostaw wynikające z faktu, że najwięksi producenci ropy mają problemy z realizacją rosnącego zapotrzebowania wraz z odbudową gospodarki pomimo czwartej fali koronawirusa. Mamy do tego drożejącego dolara i wszystkie waluty w stosunku do złotówki, która słabnie. Do tego dochodzi wielka inflacja, także ta ukryta, której nie widać w oficjalnych wskaźnikach, która powoduje, że złotówka jest mniej warta, a więc paliwo więcej kosztuje. I to wszystko razem powoduje, że te złe dane ekonomiczne podnoszą dodatkowo cenę paliwa. Jeśli narzucić na to kolejne efekty, czyli także oddziaływanie regulacji zawartych na przykład w pakiecie Fit for 55, można sobie wyobrazić, że kiedyś benzyna będzie kosztowała 8 zł za litr, ale niekoniecznie tak się stanie, bo politycy widzą, że ceny paliw mogą wyprowadzić ludzi na ulicę, tak jak podczas protestów żółtych kamizelek we Francji, i aby uniknąć tego efektu, zastosują jakieś subsydia. Mówi o nich dzisiaj cała Europa, nie tylko Polska. Może się okazać, że politycy nie pozwolą na tak dużą podwyżkę cen paliw, ponieważ jest to naprawdę zapalnik społeczny, na który nikt nie chce sobie pozwolić ze względu na to, że Europa może się stoczyć naprawdę w złym kierunku właśnie przez ceny paliw, ceny energii, drożyznę właściwie w każdym zakresie.
Nie tylko drożejący dolar, nie tylko ograniczenie dostaw, ale też regulacje związane z pakietem klimatycznym, ogólnie rzecz mówiąc. No i generalnie inflacja, czyli no, w uproszczeniu drukowanie pieniądza. Myślisz, że dojdzie do 8 zł?
No myślę, że nie jest to wykluczone, a może dożyjemy, tak jak mówiłem, no to młode pokolenie, które nie pamięta takich czasów, które ja akurat pamiętam, że po benzynę stało się w długich kolejkach, wielogodzinnych, można było zatankować tylko jeden kanister albo dwa, czyli 20 albo 40 litrów paliwa, a jeszcze była też benzyna na jakieś tam reglamentowana, tak? Także naprawdę, no, na razie to się cieszmy, że jest po 6 zł, o tak trzeba powiedzieć, bo może za rok będziemy z rozrzewnieniem i z tęsknotą wspominać czasy, kiedy w listopadzie 2021 roku benzyna była po 6 zł. To było bardzo tanio. Może tak być za rok albo za dwa. Zobaczycie.
Obyś się mylił, ale może płace wzrosną też.
Ja wcale bym nie chciał.
O 50%, o 100%. Wszyscy będziemy bogatsi.
No tak, tak. Drukujmy pieniądze, drukujmy, to później będą się tak jak gdzieś tam właśnie w krajach Ameryki Łacińskiej. Są takie filmy, jak właśnie pieniądze walają się po ulicy, bo nawet nikomu się nie chce po nie schylić, bo po prostu ten papier, na którym są wydrukowane, jest więcej wart niż wartość nominału tych pieniędzy na nim zapisana. Nie? Oby tak nie było, to już wiecie, no tak sobie troszeczkę przekomarzamy się, czy kpimy z tego, co jest, ale no nie idą dobre czasy, no bo to widać, że cała Europa zmaga się właśnie z tą inflacją. Świat się zmaga się właśnie z niedoborami, z problemami w łańcuchach dostaw, które też mają właśnie wpływ na ceny. Zobaczcie, że windowana jest cena gazu, cena ropy przez państwa i to często są państwa no, nieprzyjazne, można powiedzieć, wartościom wolnościowym, bo przecież kto korzysta w tym momencie na tym, że cena gazu jest tak wysoka? No korzystają państwa, które są generalnie państwami wrogimi naszemu stylowi życia, też i Polsce bezpośrednio, czyli wzmacnia się Rosja, bardzo się wzmacnia. Jak się wzmocni tak, że będzie miała kasy full, no to co zrobi? No zacznie, już teraz nie jesteśmy słabi, no to się zaczniemy rozglądać na boki, co by tutaj jeszcze z naszych stref wpływów odzyskać. I naprawdę może się to skończyć nieciekawie, nie? Takie scenariusze właśnie takich kryzysów przed dużymi później wydarzeniami, no takimi wojnami i tak dalej, miały miejsce, tak? Także nie wiem, czy to, co teraz obserwujemy, to nie jest powtórzenie scenariusza na przykład z lat 30. ubiegłego wieku. Tylko jeszcze nie jesteśmy tego świadomi, ale tam się przecież też w ten sposób zaczynało. Od inflacji, od kryzysu. Później kryzys spowodował to, że ludzie wyszli na ulicę, wybrali jeszcze w demokratycznych wyborach władze, które obiecywały im zrobienie porządku z tymi problemami, z tym no, bezchołowiem, czy w ogóle z kryzysem, który jest. No i skończyło się, jak się skończyło, tak? Że musiało kilkadziesiąt milionów ludzi zapłacić za to życie.
No ale są pomysły, jak obniżyć cenę paliwa. Czy ty miałbyś taki pomysł?
No pomysł jest prosty, no zmniejszyć obciążenia fiskalne, które też w paliwie są bardzo wysokie. No jeszcze może nie są tak wysokie, że są na poziomie 80%, ale może wiele się nie mylę. Może są na poziomie 70 czy 60 kilku. Rząd jest pazerny i rząd po prostu, no, tak jak mówiłeś, chce kolejne robić subsydia, chce kolejne rozdawnictwo robić, na to będzie ściągał jeszcze większe pieniądze i nie będzie obniżał akcyzy, nie będzie obniżał chwilowo podniesionych podatków, o czym już tam nieraz mówimy, przez lata o tym można mówić. Rząd też nie odchudzi swojego funkcjonowania, tylko też jest coraz bardziej zachłanny, pazerny i rozpasany. Także nie spodziewajmy się, że będzie taniej. Natomiast jeżeli byśmy żyli w kraju, gdzie rząd by wiedział, jak rządzić, gdzie rząd by wiedział, jakie są biblijne nawet wartości, tak, że zbyt wysokie podatki rujnują czy niszczą państwo i ten rząd by dążył do zmniejszenia biurokracji, do uczynienia państwa tańszym, oszczędniejszym, tak, to wtedy byłoby miejsce na obniżki podatków.
Zobaczmy jeszcze raz, jak Jarosław Kaczyński podawał swój pomysł na obniżenie ceny benzyny.
Oni chyba powariowali. Ty wiesz, że benzyna jest już po 5,40?
No to nie wiem, jak my to ogarniemy.
A pamiętasz, jak 4 lata temu wyjeżdżaliśmy i litr był po 4 złote?
I Tusk wtedy straszył, że za Kaczyńskiego będzie po 5 złotych. Ciekawe, co teraz wymyśli.
A ma być jeszcze drożej.
No co ty? Ile? 7-8 złotych? Kto to wytrzyma?
Szkoda gadać.
Ponad połowa ceny benzyny to podatki. Rząd może je zmniejszyć. Ja obniżyłbym akcyzę, przez co spadłyby ceny benzyny. Ale do tego trzeba odwagi i odpowiedzialności.
Materiał Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.
Daniel Obajtek, prezes Orlenu, twierdzi, że często wskazuje się właśnie na obniżkę akcyzy jako cudowne rozwiązanie, ale jak powiedział, trzeba jednak wiedzieć, że w Polsce już teraz jest najniższa akcyza, jaka może być.
Najniższa.
Gdyby to zrobiono, podniosłoby się larum, że Polska nie przestrzega unijnego prawa.
No właśnie. A Jarosław Kaczyński, jak jeszcze nie był w rządzie, no to wiedział, jak funkcjonują tutaj kwestie finansowe związane z podatkami, a teraz, jak widać, już mu się odmieniło. Czyli jednak punkt widzenia zależy od tego, gdzie pan Jarosław Kaczyński posadzi swoje cztery litery.
Ciekawe jest też to, że kiedy trzeba na przykład przejąć kontrolę nad sądami, to się tak bardzo nie przejmuje rząd tym, że Unia będzie coś miała pretensje, ale kiedy trzeba wydoić obywateli, to już bardzo grzecznie się poddaje.
I wtedy się właśnie podpierają Unią i mówią, no przecież nie możemy nic zrobić, obniżyć nie możemy, no tak złagodzić ludziom skutków tych podwyżek, no bo Unia nam nie pozwoli, no Unia nam nie pozwoli, no tacy jesteśmy po prostu niezależni, niepodlegli, że Unia nam nie pozwoli obniżyć podatków.
Rosną ceny nie tylko paliw, ale także generalnie energii, no to też związane oczywiście z gazem, ale też z węglem, z polityką klimatyczną. Zobaczmy jeszcze raz, jak Wojciech Jakubik tłumaczy, dlaczego rosną ceny energii.
Ceny energii i gazu dla odbiorców końcowych w Polsce są regulowane taryfami, więc nie można przekładać cen z giełdy, które są rzeczywiście rekordowe, na to, co będziemy widzieć na rachunkach, ponieważ one zależą od decyzji Urzędu Regulacji Energetyki o taryfach na energię elektryczną i gaz ziemny. Te będą musiały oczywiście wzrosnąć, ale nie jeden do jeden. Słyszymy o podwyżkach od kilkunastu procent w cenach gazu do kilkudziesięciu procent, jeśli chodzi o ceny energii. Pojawiła się nawet liczba 40% podwyżki rachunku za energię elektryczną. Nie jest ona jednak pewna, bo po pierwsze najubożsi dostaną wsparcie od Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które już przygotowuje stosowny mechanizm rekompensat, tym razem tylko dla uboższych, nie dla całego rynku, a poza tym regulator też może wziąć pod uwagę różne czynniki, także czynnik społeczny i nie dać tak dużej podwyżki, o jaką zawnioskują spółki elektroenergetyczne. Gdyby to zależało od rynku, mielibyśmy przez kilka kolejnych lat kilkudziesięcioprocentowe podwyżki ceny energii w Polsce, ponieważ przez wiele lat zwlekaliśmy z transformacją energetyczną, która uniezależniłaby nas od głównego czynnika podwyżek w Polsce, tego długoterminowego, czyli polityki klimatycznej. Nie mamy atomu, mamy za mało OZE, więc wytwarzamy energię z paliw kopalnych i płacimy karę w postaci opłat za emisję CO2 w systemie handlu emisjami Unii Europejskiej. I tak będzie, nawet gdybyśmy opuścili Unię Europejską, to pośrednio te mechanizmy będą podnosić cenę energii w Polsce, więc jedyne, co można zrobić, to zacisnąć pasa, szykować się nam lata, nie miesiące, lata podwyżek i zmieniać energetykę po to, żeby radziła sobie ona lepiej. Tymczasem, jeśli chodzi o rynek gazu, mamy znowu wąskie gardło w zimie wynikające z faktu, że różne ograniczenia powodują rekordowe ceny, ale już wiosną powinniśmy poczuć ulgę. Nie ma problemu z bezpieczeństwem dostaw, bo nasze magazyny są zapełnione w 90 kilku procentach dzięki stosownym regulacjom, które uzupełniają rynek. Sama niewidzialna ręka rynku nie wystarczy, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne.
No, czyli musimy się szykować na wiele lat podwyżek, a to z powodu polityki klimatycznej. To jednoznacznie wynika z tego komentarza. Tu pan Jakubik mówi, że to nasza wina, bo nie dostosowaliśmy tych źródeł energii dostatecznie szybko. Jak ty to oceniasz?
No, elektrownię atomową budujemy od lat 80. chyba, prawda? I w tym momencie polska spółka, jakiś tam Polski Atom, wybrała czarek lokalizację, ty lepiej chyba się znasz na newsach, bardziej śledzisz.
Są cztery lokalizacje.
Czyli cztery elektrownie, rozumiem, że budujemy. Cztery elektrownie w czterech lokalizacjach. A jakie zaawansowanie elektrowni już? Chyba miało być tam, nie wiem, w 2019-2020 zbudowane. To już pewnie już działają pełną parą, nie?
To chyba miało być już w 70. którymś.
A tu okazuje się, że jeszcze nie wybrano lokalizacji.
Na 80.
Jeszcze nikt łopaty pierwszej nie wbił. Jeszcze nie przyjechał nikt kamienia węgielnego wmurować i oczywiście, co najważniejsze, poświęcić tej budowy. No także to polskie, ja jestem zwolennikiem energii atomowej, bo uważam, że to jest rzeczywiście energia najbardziej wydajna. Jeśli jeszcze się zainwestuje w nowe technologie, które są rzeczywiście bezpieczne, to jest to najlepsze rozwiązanie, najlepsze rozwiązanie. Taka Francja ma kilkadziesiąt, tam ponad 50 bodajże elektrowni atomowych i dla Francji podwyżki cen, jakoś nikt nie słyszał, żeby do Francji Nord Streamy budowano, bo jest im potrzebny gaz albo węgiel jechał, żeby Francję ogrzać. Nie, oni mogą sprzedawać nadwyżki energii na cały świat. A Polska jest w tym momencie na łasce Rosji tak naprawdę, no właśnie przez te wieloletnie zaniedbania, ale też i przez decyzje polityczne, które nas uzależniły na długie lata od Rosji i które no nie wprowadziły rzeczywiście budowy elektrowni atomowych, nie elektrowni atomowej, tylko przecież mogliśmy mieć spokojnie już dwie albo trzy na taką dużą Polskę, to spokojnie trzy elektrownie mogłyby funkcjonować. Zobaczcie, większość naszych sąsiadów ma elektrownie atomowe.
Wszyscy nasi sąsiedzi mają, wszyscy nasi, tak? Sąsiedzi mają elektrownie atomowe.
Wszyscy mają. Słowacy też mają?
Tak.
No to proszę, to my jesteśmy jedyną zieloną wyspą, która uznaje, że elektrownia atomowa jest B i jest niedobra. No ale teraz to zwykli Polacy za to właśnie płacą i będą płacić, tak jak pan ekspert powiedział, rzeczywiście tutaj mądrze powiedział, przez najbliższe lata będziemy za to płacić, dopóki ktoś nie podejmie w końcu męskiej decyzji i nie powie, że nie bawimy się w mówienie, że będzie elektrownia atomowa, tylko budujemy ją jak najszybciej. Jak najszybciej, na wczoraj.
Prezydent był we Francji, tam były pewnie jakieś tam rozmowy o tym, żeby właśnie te francuskie technologie, francuskie firmy brały w tym udział, ale ja się obawiam, że to tylko takie znowu będzie mówienie, że to tylko no, Francuzi wykorzystają to w kampanii wyborczej, tak, tu Duda z Macronem, tu Morawiecki z kolei z Le Pen rozmawiał, więc wszyscy się pochwalą tym, że tu mają jakieś wpływy, a niewiele z tego może wyniknąć w praktyce, a jednocześnie mówiłeś o kamieniu węgielnym pod elektrownię, no ale mamy węgla kamiennego jeszcze dość sporo i swoje technologie, a tego się pozbywamy, czy no, zgodziliśmy się płacić ogromne pieniądze za to, że z tego węgla korzystamy, no a paliwo nawet do elektrowni atomowych trzeba będzie skądś też ściągać i technologie elektrowni atomowych też skądś ściągać i inwestorów i firmy budujące to, no a węgiel moglibyśmy wykorzystywać sami.
Tak, w Polsce brakuje rzeczywiście odważnych ludzi, nawet nie polityków, tylko odważnego męża stanu czy mężów stanu, którzy by zrobili, no nie wiem, jakąś taką też debatę narodową przeprowadzić, pokazać ludziom. Mamy właśnie czarne złoto. Są nowe technologie podziemnego zgazowania węgla, tak, też o tym kilkukrotnie mówiliśmy, jeszcze kiedy była kwestia tej kopalni Krupiński, którą rząd chciał gdzieś tam upchnąć, sprzedać. To jest jedna technologia. Trzeba też odważnie porozmawiać o tym atomie, pokazać ludziom. To jest technologia przyszłości i nie ma się co tam, wiecie, no jakoś bać i tak dalej. Wszyscy wokół mają i korzystają z tego, a my jedni nie, tak? Dlaczego? Bo boimy się dyskusji publicznej, boimy się tego, że jak rząd powie budujemy teraz i tu, to od razu będą protesty ekologów i tak dalej. Przecież ci ekolodzy są finansowani przez tych, którym zależy na tym, żeby Polska była właśnie bez atomu i żeby była uzależniona od tych rosnących cel i tak dalej, tak? Także to są wrogie działania, no, wrogów Polski, tak? Natomiast no nie ma w Polsce w tym momencie męża stanu, który by powiedział koniec z tym udawaniem, że coś będziemy robili, koniec z tymi jakimiś wieloletnimi przygrywkami, jakimiś oberkami i tak dalej. Robimy to jak najszybciej, jak najlepiej. Na to trzeba pieniądze przeznaczyć. No i tak jak mówiłeś, ja też bym się w ogóle nie szczypał z polskim węglem. No, jest taka sytuacja, że inne paliwa są drogie. Mamy miliony ton węgla na hałdach kopalnianych. Wykorzystujmy go i w ogóle się nie oglądajmy na nic. No a te umowy klimatyczne, no ktoś nas zmuszał, żebyśmy je podpisywali, żebyśmy przystępowali do tych projektów klimatycznych, które wiążą się teraz na przykład właśnie z tymi opłatami, które są przecież spekulacyjnie też windowane ceny tych opłat od emisji CO2. No przecież to jest też coś, co można było w to nie wchodzić, albo można było jednak z tego jakoś próbować wyjść.
Można było przynajmniej postawić warunek, że jeśli że my nie będziemy ograniczać, dopóki na przykład Chiny nie ograniczą prawie całej swojej tej produkcji, no bo bez tego praktycznie no to, no, Polska czy nawet Europa niewiele zrobi w kwestii klimatu, już pomijając dyskusję, czy to w ogóle będzie miało skutek, czy nie, ale zakładając, że będzie, no to tutaj takie państwo jak Chiny czy Indie zdecydowanie przeważą, no mają ogromną produkcję tych elektrowni węglowych i tego przemysłu emitującego te tak zwane gazy cieplarniane i tu no, Europa tutaj niewiele w stosunku do tego znaczy, no, która już w dużej mierze się przestawiła na inne źródła energii, jak na przykład Francja właśnie na atom. A tymczasem Rzeczpospolita pisze, że w Polsce może zabraknąć węgla. Na początku roku, mieliśmy
gdzieś tam na hałdach.
Na początku roku mieliśmy nadpodaż, ale zimą już możemy być zmuszeni do zwiększenia importu węgla. Surowiec tylko w tym roku zdrożał o 200% i zgadnij, skąd będziemy musieli importować.
Nie wiem, no tak pomyślę. Australia może, Republika Południowej Afryki, może Niemcy. No bo przecież od naszych wiecznych przyjaciół ruskich to za Chiny ludowe byśmy nie kupili ani tony, nie? No jak będziemy wzmacniać?
Niestety, ale właśnie z Rosji.
A to klas.
Także tak to w tej chwili wygląda.
Czyli znowu nabijamy kabzę Putinowi, który później będzie jeszcze więcej wojska pod polskie granice pchał, jeszcze więcej będzie też Łukaszence dawał kasy na to, żeby kryzys wywoływał na polskiej granicy. No to jest naprawdę... Aj, to jest właśnie... No nie, to jest, wiecie, dla mnie to jest tak, że komuniści mówili, że sprzedamy kapitalistom sznur, na którym później się powieszą, tak? Tak to było?
Tak mniej
więcej. No to właśnie ten scenariusz jest realizowany w tym momencie w Polsce czy w Europie Zachodniej.
Mamy komentarze od widzów. Dariusz, zawsze myślałem, że podwyżki są po to, aby żyło się człowiekowi lepiej, a w Polsce podwyżki pensji są po to, aby związać koniec z końcem.
Mhm. I żeby dogonić inflację, która niestety wyprzedza te podwyżki. I wyprzedzi.
Piotr, urzędnicy zajmują się głupotami, bo mają za dużo wolnego czasu, więc trzeba przynajmniej 50% kadry urzędniczej zwolnić.
Jestem za. Albo może zróbmy tak. Jak akcyza jest 70% czy 80%, to wprowadźmy prawo, że 80% urzędników do zwolnienia. Jak zmniejszą akcyzę do 30%, no to tylko 30% do zwolnienia. Takie powiązanie wysokości podatku z wysokością zwolnień w urzędach. Okazałoby się, że akcyza może być niska. Myślę, że tak by było.
Mogłoby tak być. Elżbieta, może politycy również za każdą durnowatą sugestię, która potem zmienia się w ustawę, biorą ogromne pieniądze i dlatego mamy podwyżkę za podwyżką.
No, niektórzy mogą brać pieniądze, niektórzy mogą być jakimiś megalomanami, którzy no, myślą, że zbawią tutaj Polskę i wprowadzą wspaniałe porządki, no, a się po prostu kompletnie do tego nie nadają. Myślę, że tak też często jest, że to są ludzie bierni, mierni, ale wierni. No najważniejsze, żeby być wiernym Jarosławowi, naczelnikowi, a jakie ma się konsekwencje, tylko kwalifikacje, jakie są później konsekwencje tych różnych decyzji, no to przecież Polacy zapłacą, społeczeństwo, pan, pani, no my wszyscy, nie?
Ciekawostka a propos podatku od obiadu. Diety poselskie nie są opodatkowane.
O, no widzisz. To jest jakaś jednak, są kasty, które mają lepiej.
Także można jednak i tak. Jeszcze trochę o wzroście cen, no bo mówiliśmy o paliwach, oleju napędowym, ale na przykład olej rzepakowy w hurcie. W ostatnim roku cena zwiększyła się o blisko 70%, a tylko w tygodniu od 10 do 17 października cena poszła w górę o 17%. Masło we wspomnianym tygodniu o 6%, drożeją sery, drożały dwucyfrowo w ostatnim roku zboża, mąka i tak dalej. We wrześniu spadły ceny tylko wieprzowiny i drobiu, jeśli chodzi o żywność, a to pewnie najbardziej znaczące produkty dla większości ludzi.
Co do tych podwyżek, na przykład oleju rzepakowego, zadajmy sobie pytanie, czy ta podwyżka to zostaje w kieszeni u rolnika? Jak Państwo myślicie? Czy to rolnik dostanie te 70% więcej, zostanie mu ceny rzepaku, rzepaku, który sprzeda, żeby później z niego wytłoczyć olej? Rolnicy twierdzą inaczej, nie? To jest ciekawe, że podwyżki są rzeczywiście istotnie bardzo wysokie, ale na przykład rolnicy też są niezadowoleni, że właśnie nie odczuwają tych podwyżek cen we własnych kieszeniach.
Może to jest część programu PiS o tym, o równości materialnej. Przypomnijmy, co Kaczyński Jarosław mówił w Przysusze.
To przeświadczenie i ta duma wynika także z pewnego szerszego, wspomnianego tutaj już założenia. Polska jest jedna, jeden jest naród polski. I ten naród może żyć w jedności tylko wtedy, jeżeli fundamentem tej jedności będzie równość. Równość w sferze materialnej, równość szans, w tym także równość szans dla tego najmłodszego pokolenia.
Równość, jeden naród, jedna równość dla wszystkich. Jak myślisz, jak się ta zapowiedź spełni?
Każdemu równo według potrzeb, jak to było, coś w ten deseń, i każdy później będzie miał taki sam szary mundurek na przykład. Ja uważam, że zgodnie też z biblijną maksymą, kto nie pracuje, niech nie je, tak? A Bóg też błogosławi tych, którzy rzeczywiście za Nim podążają, Jego szukają, ale też i błogosławi ludzi, którzy właśnie talenty, które On im dał, dobrze inwestują, tak? Dobrze pomnażają. Także nie powinno być równości dla każdego tyle samo. Nie, ludzie powinni mieć właśnie zachętę od państwa, od kraju do tego, żeby właśnie mieć innowacje, żeby mieć inicjatywę, żeby mieć pomysły. A w tym momencie wprowadzanie równości dla wszystkich, to znaczy tym, co są lepsi i tym, co są właśnie z pomysłami, z jakimś sukcesem, to im zabierzmy i dajmy tym, co mieli mniej, czyli wyrównajmy. To się nazywa socjalizm, wstęp do komunizmu. I to właśnie Jarosław Kaczyński nam proponuje.
Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o sytuacji epidemicznej. Dziś mamy ponad 9 tysięcy stwierdzonych zakażeń, ponad 100 już zgonów. Z tygodnia na tydzień te liczby się praktycznie podwajają.
Tak. Ten temat nie jest jakimś tam tematem, który chcemy mocno eksplorować, bo jest to temat kontrowersyjny, jak widzimy, szczególnie temat szczepień. Natomiast tutaj apelowaliśmy do naszych widzów, generalnie do Polaków, o zdrowy rozsądek i o to, że jednak jesteśmy w trakcie wojny, tak? Ten wirus uważamy, że jest to broń biologiczna wypuszczona przez Chińczyków, żeby zmienić Europę, i rzeczywiście to się dzieje, zmienić też cały świat, i to się też dzieje. No i w sytuacji wojennej trzeba sięgnąć po środki, po które byśmy nie sięgnęli normalnie, tak? Czyli ja uważam, rozsądnie jednak lepiej jest się zaszczepić, albo trzeba bardzo uważać, ale w tym momencie ten wirus już się tak rozlewa, że ja myślę, że te statystyki, które rząd podaje, są bardzo niedoszacowane. Natomiast jeśli chodzi o środowisko biznesowe, to ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia. W ostatnim tygodniu dowiedziałem się, że kilku moich kontrahentów choruje albo przechorowało. Niektórzy byli nieszczepieni, to przechorowali ciężko. Niektórzy ci, co są szczepieni, to nawet ich może dopaść ta choroba, to tam spokojnie, bez problemu. Natomiast też słyszałem, właśnie mówił mi wczoraj jeden z kontrahentów, o osobie, która była antyszczepionkowcem, 41-letnia kobieta, no i w piątek był pogrzeb w Lublinie. Zostawiła 13-letniego syna, którego też nie chciała szczepić, a jego jedną z pierwszych decyzji po śmierci mamy było to, żeby się zaszczepić. To pokazuje, że no naprawdę sytuacja jest poważna, tak? I to, co się dzieje w szpitalach i te statystyki, które nam rząd pokazuje, one też nie są, myślę, miarodajne, tylko też są niestety zaniżone. No i będą trudne najbliższe tygodnie. Możemy się spodziewać też jakichś takich działań rządu, które będą musiały być podjęte. Typu rzeczywiście jakieś obostrzenia, być może miejscowe, lokalne. No ale to jest, jakby to powiedzieć, no zbieramy w tym momencie owoc swojej ignorancji, swojej lekkomyślności, tego, że żeśmy zaufali też właśnie tym, którzy nas być może celowo, często jako pożyteczni idioci, ale wprowadzali w błąd. No i teraz są tego konsekwencje, że znowu ta chińska zaraza przeora i Polskę, niestety.
No widzimy na mapie, że szybciej się to rozwija w regionach bardziej, że tak powiem, szczepionko sceptycznych. Zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijać dalej. Rząd zapowiada twardo, że lockdownów nie będzie, że szkół zamykać nie będzie, stąd można wnosić, że ten rozwój może być szybszy niż w poprzednich falach, które były zatrzymywane trochę tymi lockdownami czy chociaż zamykaniem szkół. No teraz widać, że szczególnie się rozwinęło w październiku, jest tu korelacja czasowa niewątpliwa z rozpoczęciem we wrześniu szkół, a w październiku studiów, więc można tu widzieć pewien zbieg.
Lublinie też już przechodzą w tym momencie kompletnie na zdalne nauczanie, uczelnie. A szkoły myślę, że będą zmuszone do tego. No rząd, dlaczego nie zamyka szkół jeszcze? Dlatego, że po pierwsze to jest rozwiązanie kosztowne, no i właśnie nie ma na to pieniędzy. No może rząd teraz próbuje właśnie jak najszybciej uchwalić kolejne podatki po to, żeby ewentualnie mieć te pieniądze. Jak nie to wydrukują, to znowu zwiększy inflację. No a po drugie też koszty takiego rozwiązania, koszty społeczne okazuje się, że są no takie nieciekawe, tak? Że jednak ludzie, którzy są na siłę pozbawieni kontaktu z innymi ludźmi i są zmuszeni do życia w świecie wirtualnym często i w czterech ścianach, no nie funkcjonują później za dobrze. Jednak brakuje, niszczą się też takie więzi społeczne, towarzyskie i tak dalej, i tak dalej. No i to też uderzy w społeczeństwo, w gospodarkę, no we wszystko niestety. Ale no takie są konsekwencje tego, że jesteśmy na wojnie i to trzeba sobie uświadomić, że ten wirus to nie jest przypadek, tak? Że to nie jest wirus, który gdzieś tam z homarów amerykańskich się stworzył, tak? Jesteśmy w tym momencie w ogniu wojny prowadzonej przez kraj komunistyczny z resztą świata i jego sojuszników.
Trudna sytuacja. Z jednej strony lockdowny oczywiście gospodarce zdecydowanie nie służą. Z drugiej strony teraz zwiększające się zachorowania też gospodarce na pewno nie służą.
Tak.
Wielu przedsiębiorców ogranicza działalność, bo pracownicy są na jakiś czas, czy sami oni są wyłączeni z działania. Także sytuacja na pewno nie jest łatwa. Zaszczepiło się około połowę, niecała połowa Polaków. Także tutaj o tych jakichś wysokich odpornościach nie ma mowy. No a mówię, w niektórych regionach dużo, dużo mniej oczywiście.
Tak. No i trzeba dodać, że obserwujemy, że ten wirus, który zmutował, on przełamuje tę barierę szczepienia, tak? Nierzadko przełamuje barierę szczepienia. Co prawda nie powoduje ciężkiego przebiegu, ale jednak człowiek jest wyłączony, tak? Z jakiegoś funkcjonowania, choćby na ten tydzień, dwa, żeby przechorować takie mocniejsze przeziębienie czy grypę.
Na pewno szczepionka nie jest też jakimś złotym środkiem, który wszystko zatrzymuje. Zresztą prawie żadna szczepionka nie ma takiej mocy, ale zawsze, jak to mówię, na strzelaninę lepiej mieć kamizelkę kuloodporną niż nie mieć kamizelki
Dokładnie
kuloodpornej,
tak.
Nawet jeśli nie zasłania całego ciała.
Dokładnie tak.
Dziś jeszcze polecamy na stronie idźpodprąd.pl artykuły. Sąd umarza sprawę księdza pedofila z filmu Sekielskich, reakcja ofiary oraz arcybiskup Gądecki to kłamca, mówił w Idź Pod Prąd Mariusz Milewski, pokrzywdzony przez księdza pedofila. W tym kontekście ruszyła akcja poparcia dla Bartka Pankowiaka po tym, jak wczoraj Sąd Okręgowy w Kaliszu umorzył postępowanie w sprawie księdza pedofila. Jego oprawcy stwierdzono, że zostało przedawnione. Zachęcamy do dołączania, do wysyłania zdjęć z hashtagiem Bartek nie poddawaj się, także z książką Bartka wygrałem z księdzem pedofilem, tak aby okazać mu wsparcie. Możecie wysyłać te zdjęcia na profil facebookowy wygrałem z księdzem pedofilem lub na skrzynkę mailową wygrałem z księdzem pedofilem @gmail.com. 30 października w sobotę w Edynburgu odbędzie się projekcja filmu Luther. Miejsce projekcji to King's Church w Edynburgu. Polecamy i zapraszamy i jeszcze przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Michale, jak wygląda sytuacja? Czy jest lepiej niż miesiąc temu, czy gorzej?
No nie jest źle, bo przed rozpoczęciem programu mieliśmy 880 gitar. Także to jest, można powiedzieć, jak na dzień 29 danego miesiąca, kiedy jeszcze dwa dni mamy przed sobą, to jest świetny wynik, bo to jest wynik, który prognozuje, że te 1000 gitar będzie. No ale weźmy pod uwagę, że te ostatnie dwa dni miesiąca to jest sobota i niedziela. W związku z tym ci, którzy no, mają ustawione na przykład płatności bankowe na ostatni dzień miesiąca, no to te wpłaty przyjdą do nas już w listopadzie. No i tak jak mówię, no my... Wpłata przychodzi w listopadzie, no to liczymy ją do listopada, tak? Także jeżeli chcielibyście, żeby jednak wasze gitary dotarły do nas jeszcze w październiku i wpłacacie je poprzez konto bankowe, to zróbcie to dzisiaj, ale teraz już, czyli gdzieś do godziny 15, to wtedy jeszcze one przyjdą dzisiaj. No albo jednak wykorzystajcie inne kanały płatności, czyli DotPay, Blik, lub PayPal, tak, to te pieniądze będą wpływały na nasze konto do 31 października do północy i mamy nadzieję, że w listopadzie na początku przekażemy wam dobre wieści, że te 1000 gitar jest. Niewiele brakuje, tak, wydaje się, że to jak na dwa dni ostatnie 120 to nie jest dużo, no ale jest ten właśnie aspekt tych dni wolnych w tym miesiącu.
Chcemy zebrać jak co miesiąc 1000 wpłat, nie zakładamy żadnej wysokości tych wpłat, także nawet symboliczne kilka złotych to jest sygnał, że wspieracie. Wiemy, że teraz oczywiście sytuacja, no jak mówiliśmy przez cały program, jest niestety finansowo coraz trudniejsza, także, ale żeby chociaż to tak symbolicznie zaznaczyć, że jest te 1000 osób, które wspiera telewizję Idź Pod Prąd. Zobaczmy, jak raper Mixer mówi, dlaczego warto to zrobić.
Jeżeli też zależy ci na tym, żeby świadomość na temat prawdziwego Boga w Polsce wzrastała, możesz wesprzeć działalność telewizji Idź Pod Prąd. Możesz zrobić to tradycyjnym przelewem dzisiaj do godziny 15 lub użyć Blika, PayPala lub DotPaya. Dzięki wielkie za każdą złotówkę. Logo zreprezentuj świadomie.
A dzisiaj raper Mixer w kolejnym odcinku Boskich Pytań o godzinie 18. Boskie pytania pod tytułem Jest sens? Zobaczmy zapowiedź dzisiejszego odcinka.
Jeżeli też zależy ci na tym, żeby świadomość na temat prawdziwego Boga w Polsce wzrastała... Siemanko, z tej strony Mixer. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest sens życia. To pytanie często uznawane jest za banalne, za zbędne filozofowanie, ale tak naprawdę myślę, że każdy z nas sobie je zadaje. Zapraszam na kolejny odcinek Boskich Pytań.
To dziś 18, a dzisiaj już dziękuję Państwu, dziękuję Tobie, Michał Fałek, przedsiębiorca.
Dziękuję Tobie, Czarku, i dziękuję naszym widzom. Do zobaczenia.
A już za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego, jak rozpoznać ruskie onuce w kościele. Oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, zakup licencji na Fiata 126P, legendarny pojazd i historia tego, jak rozpoczęła się jego produkcja w Polsce. Ja żegnam już Państwa i zapraszam na godzinę 18. Do zobaczenia.
Za moimi plecami widzicie takie milutkie zwierzątko. Ono zwykle symbolizuje diabła. No jak diabeł, to kłamstwo. Warto pamiętać, że kłamstwo w zależności od, że tak powiem, rozwoju wydarzeń w świecie będzie przybierało różne formy czy różne kierunki. W innych, można powiedzieć, obszarach będzie szerzone kłamstwo. Dzisiaj najbardziej takim, można powiedzieć, wrogim dla chrześcijaństwa systemem religijnym jest komunizm. I stąd komuniści na różne sposoby próbują użyć nawet ludzi Kościoła do swoich celów. Pamiętacie lata 80., gdzie wielu duchownych, pastorów ze wszystkich kościołów, z katolickiego, protestanckiego, oczywiście moskiewskiego, no to głosiło, że trzeba się rozbrajać, że pokój, a w tym momencie Moskwa szykowała inwazję na Zachód. Oczywiście to Zachód miał się rozbrajać. Zobaczcie, pobożna mowa niby, ale właśnie to był swąd diabelski, ruskie onuce w kościele. Ale jak dzisiaj rozpoznać te ruskie onuce? Jesteśmy wzywani do tego, że na przykład w liście do Efezjan dni są złe, 5:17, a my mamy być nierozsądni, tylko rozsądni. W liście do Koryntian w drugi rozdział Paweł mówi: zamysły bowiem diabła są nam dobrze znane. Czyli musimy wiedzieć, w jaki sposób dzisiaj szatan będzie wykorzystywał ludzi Kościoła do zwodzenia. Problem, jaki dzisiaj w świecie się rozgrywa, no to jest konflikt dwóch mocarstw, dwóch systemów, chińskiego i amerykańskiego. I teraz, jeśli w kościele, zarówno katolickim, jak i w protestanckich, bo słyszałem o takich pastorach, będą wam mówić, że zgnilizna idzie z Zachodu, że najgorsza jest Ameryka, że tam trochę gorsza Europa Zachodnia, ani słowa nie powiedzą wam jednocześnie o zbrodniach komunistycznych Chin czy Rosji i Putina, to już wiecie, że macie do czynienia ze śmierdzącą ruską onucą w kościele.
29 października 1971 roku przedsiębiorstwo handlu zagranicznego Polmot podpisało z koncernem Fiat umowę licencyjną na produkcję w Polsce Fiata 126. Negocjacje w sprawie zakupu licencji samochodu dostępnego dla każdego Polaka prowadzono z kilkoma innymi firmami: z Toyotą, z Citroenem, Renault, Volkswagenem, NSU i Fordem. O wyborze Fiata zadecydowało to, że zgodził się on na to, aby licencja była spłacana przez dostawy gotowych samochodów oraz podzespołów produkowanych w Polsce. W lutym 1973 roku bank PKO rozpoczął przyjmowanie przedpłat na Fiaty. Cenę początkowo ustalono na 69 tysięcy złotych, czyli mniej więcej 20 miesięcznych pensji Polaka. Aby kupić samochód, oprócz pieniędzy trzeba było mieć talon. Produkcja rozpoczęła się latem 1973 roku w Bielsku w fabryce sprzętu mechanicznego przekształconej w fabrykę samochodów małolitrażowych. We wrześniu 1975 roku rozpoczęła produkcję fabryka samochodów małolitrażowych w Tychach. Fiat 126P był mały, głośny, do 100 km przyspieszał w ciągu ponad 50 sekund, ale zmotoryzował Polskę. Od roku 1997, gdy wygasły prawa licencyjne, nosił nazwę Maluch. Produkcja tego modelu zakończyła się 22 września 2000 roku. Łącznie w Polsce powstało ponad 3 milion 318 tysięcy tych samochodów, z czego 1 150 tysięcy w Bielsku Białej, a 2 miliony 166 tysięcy w Tychach. We Włoszech tych samochodów zbudowano 1 300 tysięcy. Maciej Zębaty stwierdził, że w latach 70. Polacy dorabiali się małych Fiatów i dużych wrzodów na żołądku.